Cześć, tu Marzena, kobieta w biegu.
I Mateusz z bloga salaterka.pl.
Deliberujemy to o ideach, które wpłynęły na nas i zmieniły nasze postrzeganie świata. Dzielimy się wiedzą na podstawie przeczytanych książek oraz własnych doświadczeń. Prowadzimy swoje firmy i uczymy się skutecznego zarządzania w zgodzie ze sobą. Cześć Mateuszu, witaj. Miło będzie mi ponownie z Tobą rozmawiać.
Dzień dobry, cześć Marzeno.
Dzisiaj chcieliśmy porozmawiać na temat niesprawiedliwości społecznej, niesprawiedliwości psychologicznej. Taki fajny temat, który ostatnio gdzieś tam doczytaliśmy, przeanalizowaliśmy i na backstage'u trochę przegadaliśmy. No i ciekawe zjawisko, prawda? Doszliśmy do takiej konkluzji, że musimy się podzielić z tym z naszymi słuchaczami. No i teraz pytanie takie na początek. Czy z niesprawiedliwością społeczną spotykasz się często, czy może to jest uczucie, które ci jakoś na co dzień towarzyszy, albo zdarzało się, że się pojawiało w twoim życiu?
No właśnie, to jest ciekawe, bo jak tak się zastanawiam, to jest to uczucie, które jest mi raczej rzadkie. W ogóle sobie nie przypominam, żebym czuł poczucie niesprawiedliwości, ale w ogóle ten temat mnie bardzo fascynuje, dlatego że wydaje mi się, że właśnie większość okropności dzisiejszego świata, w ogóle świata, wynika w dużej mierze właśnie z poczucia niesprawiedliwości. Ja umiałem sobie jakoś wytłumaczyć, jeżeli mnie spotyka jakaś niesprawiedliwość, w taki sposób, że nigdy nie czułem tej niesprawiedliwości. Nie zżerała mnie, nie zżerało mnie to poczucie krzywdy na przykład, nie? Może też jestem, wiesz, w uprzywilejowanej pozycji na przykład, nie? Życiowej, chociaż wydaje mi się, że niezależnie w jakiej jesteśmy sytuacji, to jednak jest to bardzo częste uczucie u wielu osób.
No właśnie, a wiesz co, to zobaczmy teraz z punktu widzenia dzieci. Czy tutaj zdarzało ci się usłyszeć na przykład od dzieciaków, tato, a on ma, a ja nie?
Tak, tak, u dzieci to jest bardzo
nie?
często.
Nie, że to jest
tak,
dosyć tak. Takie, teraz jak sobie pomyślę w tym kontekście, to faktycznie chyba w takim wieku dziecięcym myślę, że mi to uczucie gdzieś tam towarzyszyło, że faktycznie jak ja czegoś nie miałam, a miał ktoś, to zaraz był ambaras, dlaczego on ma lizaka, tak? Dlaczego on poszedł na loda i jest troszeczkę uprzywilejowany. I faktycznie u dzieci to zauważam i chyba jak wracam pamięcią do jakiegoś tam wczesnego dzieciństwa, to takie emocje się pojawiały. Teraz podobnie jak u ciebie, bardziej dostrzegam to u innych, też patrząc w jakim świecie żyjemy, no dużo jest tych niesprawiedliwości takich powszechnych, prawda? Choćby na przykład, nie wiem, z dostępem do służby zdrowia, z wynagrodzeniem w firmie,
ale
i
też,
tak dalej.
Też statusem społecznym, tym, gdzie się urodziliśmy i tak dalej, nie? My o tym gadaliśmy, pierwsza rzecz, o której gadaliśmy, to już sobie wcześniej, to jest to, czy cierpienie uszlachetnia, nie? Czy to poczucie niesprawiedliwości,
które
może,
jest cierpieniem samym w sobie.
Tak, czy to może nas uszlachetniać, nie? I to jest ważne pytanie.
No nie, właśnie. To już tak na czuja mówię, że nie, że w tym kontekście, no bo wiesz, też ciekawe w ogóle tak, żebyśmy od początku, jak już powiedzieliśmy sobie o zjawisku tej niesprawiedliwości społecznej, psychicznej, no to teraz ważne pytanie, wiesz, jaka jest geneza w ogóle tego zjawiska? Dlaczego my na te niesprawiedliwości reagujemy dosyć emocjonalnie? Dlaczego one tak do naszego ja się przyklejają i dlaczego są tak eksponowane? Bo wiesz, też warto tutaj spojrzeć na ruchy rewolucyjne, które na kanwie niesprawiedliwości społecznej w całej historii, nawet obecnie, się przecież urodziły. I teraz zobacz, jaka ta emocja tej niesprawiedliwości jest silna. Ona po prostu jest przewrotem bardzo często, czyli od poczucia niesprawiedliwości w pracy, traktowania nas w szkole, na uczelni i tak dalej, do wielkich ruchów, które ogarniają praktycznie, wiesz, nasz cały obecny świat. Więc to pokazuje, że ta emocja jest bardzo silna i teraz należy sobie zadać pytanie, z czego to wynika? Dlaczego my jesteśmy tak, wiesz, tkliwi na tą niesprawiedliwość społeczną? Dlaczego ona się tak do nas przykleja? Dlaczego ona jakby no takie wewnętrzne konfuzje w nas wprowadza na takiej skali? I to jest ciekawe, bo wiesz co, wszystko, to już też sporo o tym rozmawialiśmy, wszystko, co nas dotyka, co czujemy, właściwie wszystko ma związek z ewolucją. I teraz bardzo fajna rzecz, mianowicie tutaj przede wszystkim chodzi o to, że my, będąc w poczuciu niesprawiedliwości, czujemy się wykluczeni z grupy, czujemy się gorsi, czujemy, że tracimy znaczenie, a w podejściu takim atawistycznym miało to bezpośrednie przełożenie na przetrwanie, no bo jeżeli ktoś mnie wykluczył z danej grupy, to znaczy, że ja mam już kiepsko w życiu, to znaczy ja już mogę za chwileczkę skończyć z tym życiem. I stąd to uczucie tej niesprawiedliwości jest w nas takie zagłębione, takie
podwałcenie naszej fundamentalnej potrzeby społecznego znaczenia. Nie?
Dokładnie tak. Dokładnie.
Ale
tak.
Do tego jeszcze bym dodał to, że przez miliony lat, bo dopiero od 10 tysięcy lat nie jesteśmy łowcami, zbieraczami, którzy żyli w małych grupach. I w tych grupach nie było możliwości, aby ktoś miał znacznie więcej od innych.
No tak, żyliśmy bardzo, bardzo długo kolektywnie, prawda? Tak. Czyli każdy miał porówno, każdy się dzielił, każdy miał znaczenie.
Ktoś miał znacznie więcej od, jak ktoś miał znacznie więcej od innych, to jednak moglibyśmy zakładać, że nie partycypował odpowiednio w grupę.
Tak.
Czyli jeżeli przez miliony lat, setki tysięcy, właściwie miliony lat żyjemy w mniej więcej sprawiedliwym świecie, a nagle się okazuje, że pojawiamy się, no to jest dla nas bardzo nienaturalne, że ktoś ma na przykład 10,
tak, to jest
że ktoś ma 10 razy więcej, że ktoś ma 10 razy więcej od innych, albo że ktoś ma nad kimś jakąś znacznie większą władzę. Nie? Więc to są te dwie rzeczy. A jakie to ma skutki, nie? Fajnie mówił o tym Miłosz Brzeziński w swojej książce. Pozwól, że przeczytam, dobra?
Jasne, pewnie.
Jeden fragment. Jak pokazują badania profesor Magdaleny Rzemojtel-Piotrowskiej, wraz z roszczeniowością, która się bierze z poczucia krzywdy, zwiększa się w nas wrogość do innych, gotowość do agresji, akceptacja samolubnych wartości, pesymizm, aprobata protestów publicznych, zwłaszcza agresywnych. Krótko mówiąc, no jesteśmy mniej uczciwi. Jeżeli czujemy poczucie krzywdy, to jesteśmy bardziej samolubni. Może też stąd się bierze, słuchaj, to, że nie lubimy do końca osób, które na przykład ciągle widzą krzywdę swoją w życiu, bo może, nie wiem, tak sobie strzelam, może po prostu podświadomie trochę zakładamy, że ta osoba może być przez to mniej uczciwa. Nie musi
wiesz,
tak
bo tutaj korelujemy akurat z tą uczciwością, to bardzo mocno koreluje wartość siebie, czyli im ta wartość siebie nasza, taka wewnętrzna, fundamentalna, którą sobie gdzieś tam wypracujemy, przy założeniu, że jesteśmy tego świadomi, bo jak nie jesteśmy, to wiesz, nic nie ulepimy, bo też odniosę się tutaj do Brzezińskiego i jego rozmowy. Fajnie powiedział jedną rzecz, która na pozór wydaje się taka paradoksalna i taka co najmniej do zastanowienia. My w środku nic nie mamy, to znaczy my jesteśmy puści i tam nie ma co patrzeć za bardzo do tego naszego środka. Jego ówczesny rozmówca bardzo gdzieś tam się poirytował tą kwestią, mówi, no ale jak, no mamy na siebie nie patrzeć, mamy się przy sobie nie zatrzymać, mamy nie spojrzeć gdzieś tam w środek, co nas gryzie, jak się tam wyprofilować generalnie z życiem. No i fajnie Brzeziński, wiesz, wytłumaczył właśnie tą kwestię, że faktycznie nasza wartość siebie, czyli to, co jest gdzieś tam w środku, co się kotuje, to z założenia jakby naszą osobowość kształtują geny, kształtują jakieś zdarzenia, ale przede wszystkim kształtuje środowisko, więc my faktycznie z założenia jesteśmy gdzieś tam w środku puści. Teraz wracając do wartości siebie, która no, w dzisiejszych czasach nie ma łatwo, to znaczy my w ogóle żyjemy w takim świecie, gdzie jesteśmy bardzo poturbowani i tutaj faktycznie wysoka samoświadomość sprawi, że my krok po kroku gdzieś tam te nasze fundamenty będziemy budować, ale to jest trudne. I teraz poczucie naszej wartości, jeżeli jest niskie, to dosyć mocno koreluje właśnie z niesprawiedliwością społeczną, która się pojawia, ale właśnie także idąc dalej za tym, co powiedziałeś, mocno też koreluje z oszukiwaniem. Mocno koreluje z, no właśnie z takimi, powiedzmy, nie do końca pozytywnymi zjawiskami emocjonalnymi, no, prawda? I to faktycznie ma taki pejoratywny wydźwięk zbierany przez to.
Zauważamy ze swojego otoczenia troszkę, że osoby na przykład w jakiś sposób pokrzywdzone przez życie, na przykład niepełnosprawne,
na przykład,
często, są na przykład zgorzkniałe, mają takie to poczucie.
Wiesz, to są być może, to wiesz, nie ma co generalizować, ale faktycznie jakby krzywda, którą doświadczamy, no generuje w nas na pewno takie emocje, dlaczego ja.
Też
Bo
taką
mi się
roszczeniowość
należy,
od razu, no nie?
Roszczeniowość, pretensjonalność i wiesz co, tak, spotkałam się już w takim gdzieś tam życiu tutaj obecnym, faktycznie jest to dostrzegane przeze mnie, że takie emocje się pojawiają, że faktycznie jest mi źle, czyli mam jakiś taki też wewnętrzny dysonans, że nie powinno mi być źle, więc teraz mi się należy więcej niż innym. I myślę, że to zjawisko też należy sobie gdzieś tam w ten sposób tłumaczyć, tak? Że my próbujemy po prostu znaleźć, zalepić ten dysonans, no jaką my postrzegamy siebie gdzieś tam.
To jest bardzo trudne, nie? Nie oceniam takich osób, bo nie wiem, jak bym sam się zachował w takiej sytuacji, bo faktycznie, no, ale...
Wiesz, bo klucz jakby do tego wszystkiego jest taki, że odbiera nam się znaczenie. Tak, dla nas samych odbiera się, nie wiem, czy to, nie wiem, jakiś wypadek, czy utrata pracy, jakby też degraduje nasze ja. My w ogóle jesteśmy takimi istotami też, które mają bardzo mocną potrzebę silnego znaczenia. I jesteśmy do tego bardzo silnie zmotywowani, by czuć się warci, by czuć się potrzebni, prawda? I nagle, jeżeli tracimy te podstawy, to właśnie też jakby paradoksalnie potem tracimy, no, tą wartość siebie i potem przekręca nam się wajcha, wiesz, w kierunku takich zachowań, powiedzmy, aspołecznych, tak? Czyli oczywiście oszukujemy, jesteśmy skłonni gdzieś tam po prostu szukać tego rozwiązania, bo zaburzone zostały nasze fundamenty, tak? Raz, że zostaliśmy w jakimś stopniu zdegradowani, zdewaluowani, wiesz, zdehumanizowani, bo jeszcze też poczucie jakby wartości siebie i też te poczucie niesprawiedliwości, to odniosę się tutaj do zjawiska, które pewnie gdzieś tam kojarzymy z historii, dysonansu społecznego, ale też w kontekście na przykład wojen. Czyli teraz jakby niesprawiedliwość społeczna, którą na przykład dokonujemy, aby nie doprowadzić do naszego wewnętrznego dysonansu wewnętrznego, my sobie to usprawiedliwiamy i dehumanizujemy inne osoby. Tak, czyli na przykład fajnie rozwinął tą kwestię tutaj autor książki Człowiek, istota społeczna. My po prostu z poczucia niesprawiedliwości, który jest wypadkową właśnie tego naszego dysonansu, staramy się to zalepić i znaleźć jakieś wytłumaczenie dla naszych czynów. I bardzo często posługujemy się w tym wypadku dehumanizacją innych ludzi, innych grup, innych nacji, przez co powstają wojny, ludzie potrafią zabijać, bo potrafią sobie to po prostu wytłumaczyć, tak? Czyli zalepić ten dysonans społeczny i te poczucie gdzieś tam niesprawiedliwości, które w nich tkwi. Czyli można powiedzieć, że poczucie niesprawiedliwości pcha nas do, wiesz, takich ekstremalnych sytuacji, że potrafimy zabijać nawet, prawda?
No, to mam, słuchaj, mam dwa eksperymenty myślowe, które właśnie bardzo pasują do tego, co mówisz. Z tym zabijaniem i z tym cierpieniem. Bo zobacz, cierpienie nas, ustaliliśmy, że nas nie uszlachetnia. Ale jeśli znajdziemy w nim sens, to już może iść to w dobrą stronę, nie? Na przykład, nie wiem, rodzisz się bez nóg i zostajesz mówcą motywacyjnym, albo coś ci się wydarzyło i pomagasz ludziom, którym też się wydarzyły takie rzeczy, nie? I potrafisz znaleźć sens w tym. Ale spójrz teraz na to poczucie sensu, kiedy... Zaraz dojdę do tych morderstw i tych innych rzeczy, ale chciałem ci pokazać pierwszy eksperyment, taki, co wymyśliłem. Załóżmy, że rodzisz się właśnie bez nóg i możesz odnaleźć sens, przekuć to pokazywanie, że mimo trudniejszej sytuacji świetnie sobie radzisz. Nie? Możesz prowadzić na przykład fundację, która pomaga ludziom niepełnosprawnym, możesz prowadzić wykłady motywacyjne lub po prostu świetnie funkcjonować i sprawiać, że ludzie bardzo cię cenią. Cenią cię za to, że świetnie sobie radzisz, mimo że nie masz tych nóg. Nie? Ale wyobraź sobie teraz, że rodzisz się bez nóg, ale nikt o tym nie wie. Każdy widzi ciebie jako osobę, która ma nogi. I nie możesz tego przekuć w jakikolwiek sens. Jedyne, co widzisz, to to, że masz trudniej niż inni. I widzisz, że inni tego nie widzą. I to jest pierwszy element tego, że szukasz tego dysonansu, nie? Wtedy, bo to jest tak duże cierpienie, że ty widzisz po prostu, no, to by było okropnie frustrujące, nie? Kiedy widzisz, że masz o wiele gorsze szanse niż inne, ale nikt tego nie widzi.
To znaczy, wiesz co, no właśnie, wiesz, no jesteśmy przede wszystkim istotami społecznymi i funkcjonujemy w jakimś konglomeracie społecznym i na przykład utrata jakiejś zdolności fizycznej, tak jak tutaj dałeś przykład utraty nóg czy konsekwencje jakiejś choroby, wypadku, jest na pewno, znowu cofając się tak atawistycznie, jest rodzajem jakiegoś ubytku, jakiejś niedoskonałości i uwaga, jakiegoś zagrożenia, że ja za chwilę nie przetrwam, prawda? Więc teraz naturalnym jest, takim znowu bardzo pierwotnym instynktem, jest to, żeby to jakoś po prostu zawalczyć mimo wszystko, mimo tych przeszkód o siebie. No
tak,
i teraz pytanie,
ale chodzi mi o tą frustrację w momencie, kiedy inni nie widzą, że tobie jest gorzej z nie twojego powodu. Wyobraź sobie, że lądujemy, że lądujesz na bezludnej wyspie, nie? Już wiesz, że nigdy nie wrócisz i spędzisz tam resztę życia. Razem z tobą, przypuśćmy, wylądowało 30 osób. I teraz tak, każdy z was otrzymał losowo przydzielone rzeczy, aby poradzić sobie na tej wyspie. Kilka osób otrzymało całe domy podłączone do elektryczności, z energią słoneczną, bieżącą wodą, wygodami, ubraniami, w ogóle wszystkim. Kilkanaście osób dostało na przykład kilkuletnią rację żywieniową. A ty otrzymałaś zapalniczkę jedynie do wzniecania ognia. I teraz pytanie, czy miałabyś kłopot z tym, aby zwędzić komuś trochę jedzenia, którzy dostali zapasy jedzenia na kilka lat?
No tak, tak, bardzo fajnie postawiona sprawa.
Oni to
sprawa.
Otrzymali losowo, oni nic nie zrobili, otrzymali losowo. Albo czy zabrałabyś parę butów od kogoś z domu, wiedząc, że ma ich znacznie więcej?
Tak, totalnie bym zabrała, nawet dwie pary.
No i zobacz, i teraz to jest poczucie niesprawiedliwości, które ci podpowiada, że sprawiedliwym będzie zabrać im część dla siebie.
Tak, tak, tak,
i teraz,
tak zdecydowanie.
I tak mogą myśleć osoby, które czują się niesprawiedliwie potraktowane przez los. Zobacz, jak ktoś się urodził, nie wiem, w biednej dzielnicy, w biednym domu, to z perspektywy takiej osoby, nieważne, czy to jest słuszne, czy nie, ale z perspektywy takiej osoby inni mają niesprawiedliwie więcej od nich, więc sprawiedliwe jest to wyrównać. Więc jak ktoś przychodzi i kradnie jakieś rzeczy, to on może myśleć właśnie w ten sposób. To było losowanie, ktoś dostał, wiesz, znacznie więcej.
Tak, 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 zdecydowanie.
I teraz
no,
zobacz,
wiesz,
tym morderstwem, patrz, i mówi się, ukraść złodziejowi to nie kradzież. Zabić mordercy to nie zbrodnia.
Aha.
Ludzie są za karą śmierci, bo uznają, że to jest sprawiedliwe. Że w ogóle sprawiedliwie jest kogoś zabić za to, co zrobił. A przecież ktoś mógłby uznać, że biznesmen, nie wiem, który nie chce podzielić się pieniędzmi z biednymi, też jest na tyle zły, że zasługuje na pobicie, oplucie, nie wiem, gorsze rzeczy, zabicie i tak dalej. Więc wszystkie te złe rzeczy biorą się z niesprawiedliwości, nie?
No tak, tak,
tak, jak powiedziałaś,
i wiesz,
o
też
dehumanizacji,
świetne przykłady.
I dehumanizacji, to Holokaust Żydów też jest tak naprawdę wynikiem właśnie tego
poczucia niesprawiedliwości, tak. Tak, tak, to co na początku powiedzieliśmy,
tak.
Wiesz, że wielkie rewolucje i wielkie czyny biorą
no,
się
no, no.
Z atawistycznego poczucia niesprawiedliwości i mówimy tutaj naprawdę o wielkich rzeczach, które były przewrotem, które się dzieją i które po prostu wciąż funkcjonują nie tylko, wiesz, w naszych prywatnych gdzieś tam domostwach, gospodarstwach, tylko wręcz, wiesz, no tutaj są cały czas aktualne w kontekście też zjawisk po prostu, wiesz, międzynarodowych. Więc to są naprawdę no, wielkie emocje, które dyktują po prostu nasze życie. Ale właśnie fajnie powiedziałeś jeszcze jedną rzecz, jak rozmawialiśmy gdzieś tam przed nagraniem tego podcastu, właśnie podaliśmy przykład, czy mamy problem z pobieraniem pirackich utworów czy filmów. Nie?
Tak, tak.
No jest
tak.
To też, patrząc na kanon jakiś tam kulturowy czy prawny, jest to przestępstwo. I nie mamy problemu, żeby to zrobić, ponieważ też od razu sobie ten dysonans wewnętrzny, który się pojawia, za chwilę sobie go skorygujemy, mówiąc, przecież on nawet nie zauważy, że mu coś zniknęło.
No tak,
on ma tyle pieniędzy, nie?
Mówmy się wprost, to jest po prostu kradzież.
Tak.
Tłumaczysz sobie i tak bym nie obejrzał.
Tak,
albo,
tak.
Ale podstawą tego jest to, że mówisz, oni i tak mają tyle pieniędzy, że to, że ja się ściągnę, to nie ma żadnego znaczenia.
Tak,
czyli
tak.
Mamy tą niesprawiedliwość wielkiego kontra mały.
Tak, 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 zdecydowanie. To są no, tutaj czarno na białym takie przykłady z życia wzięte. Daleko nie musimy się oglądać za tym, żeby faktycznie to dostrzec. I teraz pytanie, wiesz, w ogóle jak można kontrolować, jak można
no to
regulować,
właśnie
wiesz, te emocje? To
mam
jest też dobre pytanie, nie?
Długo myślałem o tym, wiesz, bo gadaliśmy wcześniej. I to jest to, co na początku powiedziałaś o poczuciu wartości, to jest mega ważne według mnie. bo myślałem, co zrobić, żeby dzieci na przykład były uczciwe. To żeby dzieci były uczciwe, to pierwsza rzecz, żeby nie czuły poczucia niesprawiedliwości, nie? To jest jedno, ale jeżeli, bo zobacz, jeżeli budujemy wartość siebie, poczucie wartości na zewnętrznych czynnikach, to zawsze możemy mieć poczucie, że ktoś dostał więcej. Na przykład jak bazujemy na statusie społecznym, to ktoś mógł być inteligentniejszy, ktoś mógł się urodzić w bogatszym domu, miał więcej szczęścia, jest bogatszy i tak dalej, i tak dalej. Zawsze możemy czuć to poczucie niesprawiedliwości, ale jeżeli...
To znaczy, wiesz co, ja ci powiem, przepraszam, pamiętaj, co chciałeś powiedzieć, ale powiem ci, że to tak jak gdzieś tam już to powiedzieliśmy, no w środku niestety jesteśmy puści i żeby ulepić, wiesz, jakiś fundament w środku i tak jak mówisz tu w kontekście dzieci, żeby pracować nad tym, aby budować te poczucie wartości i to jest bardzo, bardzo ważne, żeby robić to umiejętnie i po prostu chodzi też mi tutaj o to, że nie wiem, czy my jesteśmy w stanie tak od razu, wiesz, zbudować, pomijając te środowisko zewnętrzne, wartość siebie. Zobacz, nawet, okej, umówmy się, że fundamentalnie dobrze prowadzisz dzieci w kontekście...
To jest zawsze jakaś droga, nie?
Jest to zawsze jakaś droga, ale nagle, wiesz, idą do szkoły, spotykają się w różnych środowiskach. Jeden na przykład ma taki telefon, drugi ma taki. Zobacz, jak to też jest takim efektem domina i jak trudno po prostu starszym nad tym zapanować.
To nie jest tak, że powiem, zróbmy tak i już wszystko jest, no bo to jest... To my też... Ja mówię, wiesz, w kontekście na przykład siebie, nie? Że mi pomogło na przykład budowanie wartości siebie na czynnikach zależnych maksymalnie ode mnie, nie zewnętrznych, czyli na moich wartościach na przykład, nie? Mm-hmm. Na przykład trzymanie się wartości, że nie jem produktów od zwierzęcych, nie wspieram tego przemysłu i robię to zgodnie, wiesz, z tym, co uważam, to już mi buduje, wiesz, wysokie poczucie wartości. I to jest jakiś taki element tego, albo sobie też zdawać sprawę, że po prostu życie nie jest sprawiedliwe, nie? I też się do tego trochę przyzwyczajać.
Tak, ale wiesz co, jeszcze szukając też rozwiązania, aby jak naj, jakby unikać jakby tego zjawiska tej niesprawiedliwości, wiesz, to tak z drugiej strony ja, ale może też warto po prostu zastanowić się nad tym, czy na przykład wchodząc w dowolne interakcje z innymi, opowiadając swoje historie, czy gdzieś tam umieszczając jakby swoje sukcesy w tych opowiadaniach, też nie kwestionujemy innych i ich prawa do znaczenia, prawda? Czyli nie odbieramy ludziom właśnie tego poczucia znaczenia, wiesz, bo ta niesprawiedliwość społeczna właśnie bierze się...
A ty już mówisz nie o nas, tylko odnośnie do, jak traktujemy innych, tak?
Tak, tak, właśnie, jak sobie poradzić, jakby zminimalizować, jak ty możesz w tej swojej mikroskali, mikrowiosce, mikrofunkcjonowaniu jako ty, jaki ty masz wpływ na to, żeby zniwelować, no to jednak negatywne zjawisko, prawda, które jest mocno, jak już wiemy, zakorzenione jakby w naszych atawizmach. No i wiesz, no bo ktoś się poczuje gorzej, ktoś się poczuje źle wtedy, kiedy ty mu to zaakcentujesz, tak? Kiedy ty powiesz, słuchaj, wiesz, ja tutaj zarabiam, nie wiem, 100 tysięcy na pół roku, tak? I to już jest pewien kontekst, który będzie tak, takim, tak, myślę, tak, no to... ugruntowaniem tego odbiorcy twojej treści do tego, że kurczę, do niczego się nie nadaje. On ma tyle, nie? I zobacz, jak często w takich potocznych rozmowach gdzieś takie rzeczy wychodzą, że my nawet jak się nad tym nie zastanowimy i gdzieś tam gloryfikujemy te swoje sukcesy i zobacz,
tak,
też patrząc
patrzymy,
na to,
że obniżamy,
jak jest,
innym,
że obniżamy automatycznie wartość innej osoby, a już wiemy, że niskie poczucie własnej wartości, no, swobodnie koreluje bardzo i bardzo często koreluje właśnie z tym poczuciem tej niesprawiedliwości. Więc teraz, co ja jako Mateusz i Marzena mogę zrobić w takich, wiesz, potocznych rozmowach?
Bo jeżeli będziemy najlepsi, tak mówię w cudzysłowie, w naszym towarzystwie i będziemy błyszczeć, to będziemy samotni, nie?
Wiesz, to też,
smutni,
to znaczy z jednej strony tak, z jednej strony nie, bo też, wiesz, sukces lepi do ciebie ludzi, tak? To też nie jest
mi
tak,
chodzi,
że...
Chodzi mi bardziej, że jak będziemy tak... pokazywać to, nie?
Afiszować się z tym. No tak, tak, wiesz, nienaturalnie, ekspresyjnie, bez kontekstu, no to na pewno nie będzie to miłe dla twoich odbiorców, jeżeli gdzieś tam cały czas będziesz zaznaczał swoje ja i swoją wyższość na każdym kroku. Więc tu na pewno
ale
jest to taka droga, wiesz.
Im bardziej się na sobie też skupiamy, tym bardziej możemy czuć to poczucie niesprawiedliwości, nie? wydaje mi się, że jak im więcej będziemy myśleć, że my jesteśmy tak ważni, a będziemy po prostu się skupiać na tym, co robimy, no wydaje mi się, że osoba, która pomaga innym i skupia się na tym, żeby być dla innych więcej, mniej będzie miała myślenia o tym, jakie życie jest niesprawiedliwe w stosunku do
mnie. Tak, zdecydowanie. Zdecydowanie dzielenie się życzliwością i w ogóle budowanie innych osób, wiesz co, to jest coś pięknego. To jest coś, co wyzwala w nas też super chemię, mianowicie dopaminę. I to jest też taka automatyczna gratyfikacja, zobacz, do której my też dążymy i nasz mózg dąży, że my wtedy, kiedy mówimy coś miłego, widzimy błysk wokół drugiej osoby, jesteśmy wobec niej życzliwi, ktoś jest
tak,
zaskoczony naszym miłym podejściem.
Tak, to się wyjątkowo dużo nam wytwarza, nie?
Tak, i tu już od razu mamy, zobacz, też taką od razu zwrotną nagrodę dla samych siebie, raz, że wyzwala się jakby no tutaj biologicznie, czysto neurologicznie właśnie ta dopamina, czyli chemia bardzo pozytywna dla naszych odczuć.
Oksytocyna, no to dwa, nie?
Tak, tak. Z drugiej strony po prostu patrzymy na człowieka, budujemy też relacje, budujemy po prostu jakiś taki pozytywny w tym aspekcie kontakt. I powiem ci, ja sobie też ostatnio taki postawiłam cel, że żeby po prostu budować ludzi. To znaczy, żeby mówić miłe rzeczy, oczywiście niewyrwane z kontekstu, bo jeżeli będziemy naginać jakby te słowa do nierzeczywistego kontekstu, no to wyjdzie nam po prostu blef i szybko zostanie gdzieś tam zauważone i nie będzie, będzie to po prostu absurdalne, ale w momencie, kiedy masz ku temu powód, buduj ludzi, tak? Bądź wobec nich życzliwy i to autentycznie do ciebie wraca i też budujesz też dzięki temu jakby tą najwyższą wartość tych relacji społecznych. Więc to też jest taki fajny sposób, wiesz, który będzie niwelował w twoim środowisku potencjalne poczucie w stosunku u innej osoby właśnie tej niesprawiedliwości. Więc to jest też, wiesz, wydaje mi się jakiś taki sposób, żeby to zjawisko delikatnie, małymi kroczkami gdzieś tam w tych naszych wioskach niwelować, nie? Tak sobie tak, myślę, tak, że to po prostu też patrzeć na siebie, ale tak jak powiedzieliśmy, my w środku w ogóle jesteśmy puści, to znaczy puści, no to brzydko brzmi, ale faktycznie gdzieś tam my przede wszystkim poprzez porównanie, i to nie jest do końca dobre, budujemy też wartość siebie, nie? Natomiast tak jest, to jest nieuniknione, nie? Że gdzieś tam te wartości, te fundamenty budujemy po prostu przez pryzmat patrzenia na innych i temu jak on, a jak ja.
No bo poczucie wartości jest zawsze zależne od...
Ma to trochę krótkie nogi,
gdzieś, nie? Gdzie indziej.
Tak, ma to gdzieś tam swoje też takie gorsze strony, ale też no jest jakby takim czynnikiem, który powoduje, że faktycznie po prostu czujemy się lepsi, tak? Wprost mówiąc. Natomiast faktycznie świadome budowanie fundamentów naszej wartości siebie, wiesz, co mi na przykład mi pomaga w budowaniu tej wartości siebie, bo to znowu jest ten czynnik, który przy wyższym poczuciu własnej wartości, no znowu nam pomaga zniwelować potencjalne doznania tej niesprawiedliwości. No właśnie, to wiesz co? Po prostu rozwój. Ja mam takie poczucie, że to, że ja się rozwijam w jakichś aspektach, że zdobywam jakąś wiedzę, że potrafię
sobie
poradzić.
Tak, ale zobacz, to jest niezależne od czynników zewnętrznych, nie? Czyli to jest
wewnętrzne. Najbardziej takie, wiesz, no to jest ten fundament właśnie, no. Nie? Ale ten fundament, on musi się rodzić równolegle z twoją świadomością, bo jeżeli ty tej świadomości nie masz, że to robi ci dobrze i to cię tak fajnie buduje, to cię pionizuje, to ci ustawia dzień, to cię nie zniszczy, jeżeli ktoś ci powie, Marzena, co ty odpitoliłaś, to źle zrobiłaś, tam gdzieś, wiesz, chodzi o to, że dużo mniej rzeczy cię gniecie, takich zewnętrznych, które gdzieś tam napływają nam z różnych stron. I jeśli masz poczucie takiego rozwoju, jesteś otwarty na rozwój, bo nawet jeżeli ktoś cię skrytykuje, to ty konstruktywnie do tego podejdziesz, tak? I powiesz, dobra, okej, to mogło się nie podobać, faktycznie no tak, warto to sobie rozbić na części pierwszej i zastanowić się, jak mogę na zaś zrobić to lepiej. Osoba bez fundamentów zostanie takim tekstem najprawdopodobniej zgnieciona i po prostu obróci to przeciwko sobie, a nie in plus. Nie?
Jakby tak, to... i taki trochę dystans do siebie, nie? No bo jak będziemy za bardzo wpatrzeni w siebie, to to nigdy nie przyjmiemy, że coś
tak, robimy. Troszeczkę warto jakby tą naszą uwagę, którą kierujemy codziennie do wewnątrz, do ja, ten egocentryzm, który wiesz, bije po oczach z każdej strony, dobrze mu trochę kurek przykręcić i faktycznie otworzyć się po prostu na co, to na, co, co na zewnątrz. Popatrzeć też na innego człowieka. My dzisiaj jesteśmy bardzo pokiereszowani, dzisiaj nikt nas nie słucha, dzisiaj płacimy, idziemy do, wiesz, terapeuty i płacimy mu za to, żeby on nas po prostu wysłuchał, tak? Bo cały czas jakby zewsząd słyszymy ja i każdy o tą atencję zabiega, wiesz, skrajnie po prostu z wielkim głodem. Stąd bierze się też dużo takich społecznych patologii. My coraz mniej potrafimy funkcjonować społecznie i być dla drugiego człowieka. Jeszcze kiedyś mieliśmy 2 razy, 3 razy więcej na przykład bliskich nam osób we własnych środowiskach. Dzisiaj jakby to zmienia się praktycznie z dekady na dekadę, tak? Czyli nikt nie nasze grono ludzi, do których możemy coś powiedzieć, którym możemy się, od których się możemy czegoś dowiedzieć, których się możemy poradzić i mieć to realne wsparcie. No i to też na pewno nie pomaga w budowaniu siebie, bo znowu gdzieś tam krzyczymy tym egocentryzmem, wiesz, tym gdzieś tam narcyzmem, tak w powszechnym tego słowa znaczeniu mówiąc. No, i to też nie pomaga.
W zachodniej społeczności, jeżeli dobrze kojarzę, ponad 20% osób, nie? Więc co piąta osoba ma cechy narcystyczne już, nie? Więc
no mamy... ale to znowu, wiesz, bo narcyz koreluje znowu bardzo mocno, to też dobrze już o tym wiesz, bo rozmawialiśmy, właśnie z tym niskim poczuciem własnej wartości. On zakłada maskę, tak, maskę, żeby po prostu
nie jestem odpowiednio
poczuć
dobry i tak muszę... To trochę jest tak, że jesteśmy trochę jak małe takie atomy pojedyncze, samotne, które, takie małe gwiazdy samotne, które chcą świecić i mówić, chodźcie, zobaczcie, jaki jestem cudowny. I one są takie samotne wszystkie i wołają innych poprzez zwrócenie na siebie uwagi, nie? Zamiast iść i wspólnie coś robić, nie? Zamiast iść i zobaczyć, chodź, zrobimy to, to jest, zobacz, jaki jestem, zobacz, umiem to, umiem tamto.
Tak, tak, zdecydowanie.
Mam taki samochód, zarabiam, zobacz, umiem tańczyć, jestem mądry, jestem
ale
to.
Ale wiesz, zobacz, kim byśmy byli właśnie w takim wydaniu, o którym teraz tak prześmiewczo, ale w punkt powiedzieć, kim byśmy byli, jeżeli nagle nie mielibyśmy komu tego pokazać, nie? Czyli jesteśmy, też o tym gadaliśmy.
No znika w koncept wartości siebie.
Wiesz co, tak, i to też pokazuje, że znowu ten grunt zewnętrzny, taki po najniższej linii oporu, czyli to, ile ja mam, warunkuje to, kim jestem. I niestety żyjemy w takich kulturach, bo nie zawsze możemy mieć dużo, nie zawsze możemy mieć tyle samo, co inni. No i to powoduje jakby to, o czym cały czas mówimy, czyli tą niesprawiedliwość ugruntowaną. A jeżeli skierujemy naszą uwagę do wewnątrz, tak, czyli do wewnątrz w sensie tych fundamentów, czyli będziemy dla innych bardziej niż jesteśmy dla siebie, to znaczy ten balans, wiadomo, musi być zachowany, to też muszą być zdrowe proporcje, żebyśmy my zadbali najpierw o siebie w takim dobrostanie psychicznym, żeby móc podzielić się tym z innymi. Ale tutaj dzisiaj mamy z tym kłopot, nie? Żeby być dla innych, na każdym pułapie.
Na co mamy wpływ, nie? Jeżeli nie mamy wpływu na zarobki, na inteligencję, na inne rzeczy, to zadbajmy o to, na co mamy wpływ, nie?
Tak, to przede wszystkim. Bo dzisiaj dużo rzeczy, wiesz, my jesteśmy takim trochę śmietniskiem. Co kto powie, my potem idziemy przez tydzień, wiesz, w życie z tym, nie? Ktoś ci powie, że nie wiem, Marzena, jak ty wyglądasz, nie? I osoba, która byłaby taka wątła pod kątem wartości siebie, czyli no to ona by to wzięła do siebie, nie? Ona by to przemielała, ona by to analizowała. I to też jest, uważam, problem taki generalny, że no dużo tych śmieci się, kurczę, lepi do nas, nie? Że jesteśmy takim muchołapem trochę.
No to wszystko powiązane, nie? To myślę, że pogadamy sobie o tych śmieciach jeszcze w następnym.
No tak, bo to trochę gdzieś tam wybiegamy gdzieś tam za temat, ale ma to jakieś oczywiste znaczenie też dla całości o tym, o czym mówimy. No i dobra, no to w takim razie, czyli co? Jak możemy zniwelować te poczucie niesprawiedliwości? No przede wszystkim być dla innych osób, nie degradować tych osób, tak, nie dewaluować ich znaczenia, bo już wiemy, że to znaczenie ma ogromne.
I będąc bardziej dla pokłosia nich, zapominamy trochę o sobie i zapominamy o tym poczuciu niesprawiedliwości w stosunku do świata, do nas, mm-hmm. nie? zresztą widzimy też, że ktoś może mieć gorzej niż my, mu pomagamy na przykład, nie? To nawet, nawet przez takie coś widzimy.
Jasne, i też wiesz, warto dbać też o te osądy, które tak z taką łatwością w stosunku do innych osób no, wyrażamy na przykład, nie? To też warto po prostu gdzieś tam się zastanowić nad tym, tak? Czy to, co ja mówię, przypadkiem nie dewaluuje znaczenia innej tak. osoby, czy podejmując jakby daną decyzję, to już o tym mówiliśmy, nie pozbawiam po prostu kogoś wartości, a to wiesz, to jest bardzo łatwo zrobić w dzisiejszych czasach zwłaszcza, prawda, że my jesteśmy tak jak cały czas mówimy, jesteśmy bardzo tkliwi, jesteśmy bardzo pokiereszowani w tych naszych środkach i rzadko kiedy tam coś jest i jak jeszcze temu komuś, wiesz, dowalimy, no to ja myślę, że to poczucie niesprawiedliwości wybuchnie, wiesz, jak pożar
wróci
w naszych
nas,
głowach.
Tak? O to ci chodzi, tak.
Tak, tak, tak. To
no i dokładnie... co? I budowanie wartości siebie na czynnikach wewnętrznych.
Wewnętrznych, tak. Czyli wiesz co...
Niezależnych od innych i odpornych na niesprawiedliwość.
My też ostatnio rozmawialiśmy o tym, czy krytyka nas dotyka. Na przykład, jeżeli ktoś, nie wiem, walnie jakiś komentarz, wiesz, pod naszym podcastem, nie? Taki... No i teraz pytanie, wiesz, to można sobie tak mówić, że to...
Nie, no to ja mówię, na budowanie to wszystko jest droga, no to możesz mówić, tak jak powiedział Tyson, możesz mieć plan walki, dopóki nie dostaniesz innego strzała.
No, pierwszego, no, tak.
Dopóki pierwszego strzała nie dostaniesz i koniec planu, nie? Możemy mówić, a nagle się pojawi 1000 komentarzy negatywnych pod filmem i się okazuje, że cała nauka idzie w las.
No tak, tak, zdecydowanie. Wiesz, jeszcze tak, żeby sobie pomóc z tym poczuciem niesprawiedliwości, żeby ono jak najrzadziej się gdzieś tam pojawiało, to też budowanie sobie wokół siebie fajnego środowiska, czyli osób, na których możemy polegać, z którymi czujemy się swobodnie, czyli nie przebywanie z osobami, które na każdym kroku mówią do ciebie, zobacz, co ja mam, a czego ty nie masz, tylko że jest to relacja
to
jest jakby
ciekawe,
wzajemna.
Jeżeli mamy wśród znajomych ludzi, z którymi czujemy, że niesprawiedliwie mają więcej niż my, nie? No to jest pytanie, czy to jest dobra relacja w ogóle, nie?
Właśnie, tak. Co my z tego czerpiemy? Czy to nas przypadkiem nie, wiesz...
Nie degraduje.
Nie degraduje, tak, tej naszej pozycji
no
takiej
jednak,
psychospołecznej.
Właśnie, popatrz, jednak niesprawiedliwość patrzymy pod kątem w ogóle, no tak, takie coś patrzymy pod kątem najbliższego otoczenia, otoczenia często, nie? Jak ludzie oceniają, czy są bogaci, to oceniają to zawsze w kontekście swoich sąsiadów, znaczy otoczenia najbliższego, nie? W bogatych dzielnicach ludzie mogą czuć się biedni, no bo mają na przykład najmniej z całej dzielnicy.
Na zasadzie porównań, tak, to jest właśnie taka najprostsza droga, żeby przez porównanie jakby...
jak mamy znajomych, którzy po prostu błyszczą na każdym kroku, to możemy rzeczywiście, może nas to... No, to jest dobry pomysł, żeby przemyśleć w ogóle swoje relacje.
Środowisko. Tak, tak, oczywiście, bo wiesz, to też na pewno w którymś momencie, no wiesz, my też tak, zobacz, w takich nawet trywialnych gdzieś tam naszych relacjach, no tak sobie teraz z pamięcią wraca, no nie wiem, kolega czy tam koleżanka ci opowiada, a wiesz, mam fajną pracę, zarabiam 5000. Powiem ci, o właśnie, na początku się zastanawialiśmy, czy dotknęła nas ta niesprawiedliwość i takie odczucie niesprawiedliwości, bo co my dalej z tym zrobimy, to różnie może być. Najczęściej już powiedzieliśmy, że koreluje to z takimi zjawiskami ekstremalnymi, ale rewolucyjnymi wręcz. Ja pamiętam, że też wchodziliśmy na rynek jako, wiesz, świeżaki, studenciaki, rynek pracy. No i wiesz, i każdy się tutaj rozglądał za wyjazdami do wielkich miast, wiesz, za zarabianie wielkich pieniędzy, bo to takie było trochę, wiesz, był ciąg jakby w temacie. Ja co prawda nie miałam aż tak środowiska skoncentrowanego swojego ówczesnego na tym, ale faktycznie pamiętam, jak się z koleżanką, wiesz, z liceum spotkałam, to tak mówię, kurczę, ale ona dużo pieniędzy zarabia, a ja tam dziennikarze sobie, wiesz, za jakieś śmieszne 1000 złotych i powiem ci, było coś takiego, że gdzieś tam mnie to troszeczkę tak tknęło, nie, że nie straciłam absolutnie jakby polotu do tego, co robię, bo zawsze wierzyłam, że to, co robię, ma sens i jakby czułam to całą sobą i miałam to szczęście, że szybko jakby uświadomiłam sobie tą drogę, Ale pamiętam, że była taka kwestia porównania, że jak się spotykaliśmy, no wymienialiśmy się, no dobra, no to ty co robisz, jak tam u ciebie, gdzie masz ty pracę, gdzie tam pracę, nie? No to mówię, nie trudno jest w takich powszechnych relacjach w ogóle nieświadomie, bo jak ktoś nie jest świadomy tego procesu, to on może o tym mówić, nawet nie wiedząc, że po drugiej stronie jest też człowiek, który kurczę ma odwrotnie, nie? I będzie to taki po prostu, wiesz, knockout trochę. My nie musimy wcale sobie zdać z tego sprawy, ale myślę, że po tej naszej rozmowie może będziemy bardziej ważyć na to, co mówimy, czy to, co mówię do osoby, której na przykład się teraz nie wiedzie z różnych powodów, straciła pracę i czy ja, jeżeli ja będę mówić, że kurczę, a wiesz, bo u mnie to jest fura, komura i w ogóle po prostu wszystko, co sobie wymarzyłam i jest okej. Okay. I jeszcze będziemy to eksponować. No czy to jest po prostu potrzebne, nie?
No tutaj tak. No,
warto się dopasowywać do tych
rozmów. To jest taka rzecz,
rozmów.
Która na przykład mnie zawsze raziła, jak widzę ulicą, jak idzie luksusowy jakiś Ferrari, czy jakiś Porsche, czy coś. I mówię, kurczę, to jest takie poczucie, że wszyscy wkoło cię zazdroszczą. To jest takie...
No przaśne, no my to odczuwamy no, jako coś przaśnego, ale trzeba, wiesz, sobie powiedzieć, że to jest nasza ocena i nasze odczucie, a większość myśli inaczej, zakładam.
No
więc
nie
w naszym odczuciu.
Tematu, tak,
tak. To trochę już o tym porozmawialiśmy w poprzednim podcaście, prawda? O tym, o materializmie, o dobrobycie i o konsumpcjonizmie, więc odsyłamy do tego odcinka, jakie mamy my z tym odczucia osobiste. Ale wracając jakby do clou, myślę sobie, że nie jest łatwe, aby uwolnić się od zjawiska niesprawiedliwości, nie jest łatwe, aby stawić temu czoła, natomiast nie jest to niemożliwe.
Tak.
My, mimo że jest to atawizm, tak, czyli to poczucie znaczenia dla naszego środowiska jest silne, to nie znaczy, że my nie możemy mieć nad tym kontroli. Tak? I już mniej więcej wiemy,
i możemy sobie
jak to regulować.
I możemy sobie też w głowie układać to, że niezależnie, czy coś jest sprawiedliwe, czy nie, na przykład zgodnie z naszymi wartościami, powinniśmy zachować zgodnie z naszymi wartościami, nie? Czyli na przykład, jeżeli nie kradnę, nie chcę kraść, to nie kradnę nawet od bogatszego ode mnie. Nawet od marketu, od dystrybutora filmów, od nikogo, nie? Jak jestem za tym, żeby na przykład nie krzywdzić innych ludzi, to nie jestem za tym, żeby była kara śmierci dla morderców. Bo to ma krótkie nogi, nie? I możemy pójść po prostu w straszne skrajności, nie?
Wtedy. No wiesz, jest to na pewno troszeczkę myślenie życzeniowe, tak myślę, bo to jest trochę utopii w tym, co mówisz, ale faktycznie warto mieć jakiś punkt odniesienia, do którego należy dążyć i myślę, że to chyba też takie najlepsze podsumowanie tej naszej rozmowy a propos tego, co robić, czego nie robić. Być może nad czym się zastanowić w rozmowach z innymi ludźmi, tak? Jak ich nie ranić, jak ich budować, jak ich po prostu wspierać w takich codziennościach i jak po prostu być życzliwym dla innych, bo jest to na pewno też dobre zarówno dla nas, jak i dla tego naszego najbliższego otoczenia, które będzie wolne wówczas albo będzie po prostu to zjawisko tej niesprawiedliwości społecznej zminimalizowane. No, Mateuszu, czy coś jeszcze dodasz?
Tak, jeszcze bym dodał to, że wiedząc o tym poczuciu niesprawiedliwości, możemy w sposób bardziej delikatny, zrozumiały oceniać ludzi, którzy są na przykład nieuczciwi, nie?
Tak, czyli my po prostu nie mamy takiego, tak, wet za wet, nie? Że ty
tak,
jak masz
że
zrozumienie
ktoś na przykład
dla tego
jak nas
zjawiska,
okradnie, przypuśćmy już, tak mówię taką prostą, jak ktoś skrajnie, ktoś, nie wiem, okradnie nas, to on może po prostu czuje taką, nie, wielką krzywdę i niekoniecznie jest złym człowiekiem. No.
To, tak. Tutaj dałeś ten przykład. No, wiesz, ja jestem też na takim etapie życia, że lubię sobie zrozumieć drugiego człowieka
no tak.
I faktycznie skierować wobec niego dużą dozę usprawiedliwiania, tak? Z różnych powodów.
Tak,
bo
właśnie
to,
o tym
co
chodziło.
Robimy, kim jesteśmy, to nie jest, że my tacy jesteśmy. To wszystko jest zależne od naszego środowiska, od kontekstu, od sytuacji, od emocji, od jakichś ewentualnych, wiesz, tutaj osobowości, tak, chorób czasami, czy jakichś innych tematów. Trochę jesteśmy jakby w tym naszym działaniu, chcę powiedzieć, ubezwłasnowolnieni, bo tyle czynników na nasze decyzje, na nasze reakcje, na nasze działania ma wpływ, że że czasami można powiedzieć, że jesteśmy ubezwłasnowolnieni, ale też świat jest lżejszy, jeżeli się go zrozumie właśnie poprzez to, czym się kierujemy, prawda? I po prostu jakie to ma znaczenie. A właściwie wszystko to, co robimy, ma odniesienie do ewolucji, która jest no niby z jednej strony tak przegadana i tak przeanalizowana, a my dalej idziemy po prostu jakby w takie działania rodem z jaskini i to jest w ogóle też mega frapujące,
no to może
interesujące
jest,
zarazem.
To
nie?
Może jest temat na kolejną dyskusję, że rozum nie jest do rozumowania.
No tak, rozum idzie po najniższej linii oporu i on lubi mieć wytłumaczenie na wszystko tu i teraz i on nie lubi się męczyć. Tutaj też znowu mi przychodzi na myśl wspaniały Kahneman i jego pułapki myślenia, który kwestionuje właściwie każdy krok, jaki robimy, prawda? I tu rozbiera ten temat na części pierwsze. My mamy dwa układy, to też z Kahnemana pamiętasz, prawda? Mamy ten układ pierwszy i układ drugi. Układ pierwszy to taki podstawowy basic, który idzie po najniższej linii oporu, który jest nafaszerowany heurystyką, czyli tłumaczy nam świat bez zbędnego wydatku energetycznego. No i jest ten układ drugi, który jest bardziej, że tak powiem, stabilny, ale leniwy, może tak, jest bardziej trafny w postrzeganiu rzeczywistości, która z reguły jest zakrzywiona w każdym po prostu parametrze naszego wzroku. I system drugi po prostu jest energochłonny. On wymaga od nas dużo więcej energii, a my znowu wracamy do tego, że jesteśmy leniwi, tak? I jakby, no ale dobra, bo widzisz, tu idziemy w polot. Dużo mamy tym sposobem jeszcze do opowiedzenia, z czego bardzo się cieszę, ale tym sposobem bardzo Ci dziękuję, Mateuszu, że przegadaliśmy trochę ten temat, który już sobie też tutaj na backstage'u przemieliliśmy.
Dzięki.
Co możemy polecić? Właśnie, jeszcze polecajki może jakieś książkowe. No, to co polecasz, jakby tak, żeby uzupełnić jakby tą kwestię?
To, co polecaliśmy wcześniej, Zaufarium Miłosza, o zaufaniu Miłosza Brzezińskiego, ale też poleciłbym Dlaczego mnie nie słuchasz?
A tak, to jest coś, co bardzo polecasz. Ja jeszcze nie przesłuchałam audiobooka, ale podobno świetna książka.
Poczekaj, czy to jest Dlaczego mnie nie słuchasz, czy nie? To jest W ogóle mnie nie słuchasz. O. To okay. Jest taki tytuł. Mm-hmm. W ogóle mnie słuchasz, Kate Murphy.
Okej, okay, to ode mnie leci Człowiek istota społeczna, Eliota Aronsona i Joshua Aronsona. I co jeszcze? I to tak już chyba przewlekle będę polecać Zachowuj się Sapolskiego. Tam jest też dużo odnośników do tego, o czym rozmawialiśmy, więc też pewnie będzie fajną kropką nad i takim rozwinięciem, zresztą bardzo konkretnym, tego i innych tematów.
Dobra, dzięki za rozmowę.
Pozdrawiam cię serdecznie, Mateuszu. Trzymaj się. Dziękuję naszym słuchaczom za poświęcony czas. Cześć.
Cześć.